Niekończąca się opowieść. Tak można nazwać serię bitew na froncie Frankowicz-Bank. Ostatnią trwającą 2 lata potyczkę przed sądem w Szczecinie wygrał w cudzysłowie szczęśliwy posiadacz kredytu hipotecznego we franku szwajcarskim. Bank zapłacił 75 tysięcy złotych. Jak ważne są to orzeczenia? Czy rzeczywiście kredytobiorcy, biorąc pod uwagę wzrost cen nieruchomości, dużo i rzeczywiście stracili? Bowiem niektórzy w to powątpiewają, czy ustawowa pomoc jest potrzebna. Wreszcie, ile dobrego w tej sprawie zrobiło orzeczenie TSUE. Na ten temat rozmawiać będziemy prawie do 22. Pierwszy gość z nami, pan Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór państwu.
Jest z nami także Sylwester Kasprzewski, radca prawny Gryf, radcy prawni. Kłaniam się nisko.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
Panowie, mamy kolejny wyrok sądu, tym razem wyrok bezpośrednio odnoszący się do naszej destynacji. To jeden z pierwszych procesów w Szczecinie, wygranych prawomocnym, przypomnę, wyrokiem przez tak zwanych frankowiczów po wydaniu wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy coś się zmieniło, czy coś drgnęło po tym wyroku TSUE? Panie prezesie, Arkadiusz Szcześniak na początek.
Tak, to pokazują to statystyki, które zbieramy od dłuższego czasu. Mamy taką bazę danych, która nazwaliśmy nawigator bankowy bezprawie.pl i tam mamy już zebranych ponad 2,5 tysiąca wyroków. No i tuż po tym 3 października 2019 roku, czyli po wydaniu tego wyroku, widać, że te statystyki zmieniły się w sposób diametralny na korzyść konsumentów. To znaczy, wcześniej nie było jakoś bardzo źle, jeżeli chodzi o wyroki, tylko część sędziów wstrzymywała się, czekając, jaki wyrok zapadnie w tej sprawie przed Trybunałem. I ten wyrok w sposób dosyć jasny stwierdził, że jeżeli umowa zawiera zapisy niedozwolone, to po pierwsze nie można je zastąpić tak zwanym kursem średnim NBP, ku czemu skłaniała się jeszcze przed tym wyrokiem mała część sędziów. I to był taki przełom, żeby ich przekonać, że nie mogą tego robić. Jeżeli zapis w umowie jest nieuczciwy, to ten zapis nie może obowiązywać od samego początku trwania tej umowy. I stąd też się biorą te kwoty, o których pan redaktor wspomniał. Bo jeżeli my przez 10 czy 15 lat płacimy co miesiąc ratę za dużą o na przykład 300 czy 400 czy 500 czy 600 złotych, no to ta suma się nie kumuluje i w rezultacie jest aż tak duża kwota do zwrotu.
Wydaje się, panowie, że sprawa państwa dziubaków stała się przełomem dla frankowiczów, także tych, którzy nie składali pozwów zbiorowych, nie walczyli wspólnie, tylko postanowili działać w pojedynkę, jeśli mogę użyć takiego określenia. Jednocześnie mówimy o tym, że prawomocne orzeczenie zapadło po 2 latach procedowania. To szybko czy wolno? Sylwester Kasprzewski.
Jak na nasze szczecińskie warunki jest to raczej norma, patrząc po innych sądach, chociażby po Wrocławiu, Warszawie czy Gdańsku, gdzie tych spraw jest dużo, dużo więcej, tam postępowania toczą się o wiele dłużej i bardzo często jest tak, że czeka się na pierwszą rozprawę około 2 lat od złożenia pozwu. W Szczecinie w niektórych sprawach oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy, czy też na samą już rozprawę, 3-4 miesiące, 6 miesięcy od momentu złożenia pozwu, więc rzeczywiście ten okres 2-letni jest realny, żeby sprawę do sądu złożyć, przeprowadzić postępowanie oczywiście w niezbędnym zakresie i zakończyć je prawomocnym wyrokiem sądu.
Panie Sylwestrze, czy ten paraliż, o którym pan mówi, wynika z czynników obiektywnych, czy być może z faktu, że liczba pozwów w ostatnich miesiącach wzrosła nawet 4-krotnie. Taką informację podawał w zeszłym miesiącu portal money.pl. Frankowicze masowo ruszyli do sądów. Dla przykładu, w Sądzie Okręgowym w Gdańsku do września 2019 roku ten sąd prowadził 284 sprawy frankowe, a do września ich liczba wzrosła do 1203. W Warszawie 10243 sprawy, a w całym 2019 roku było ich tylko 4634. Chodzi o to, że tych pozwów jest tak dużo, czy po prostu sądy są zakorkowane, panie Sylwestrze?
Ja czy jedno i drugie? Tu łączy się kilka rzeczy naraz. To, że tych pozwów jest składanych coraz więcej, jest efektem kilku kwestii, nie tylko samego wyroku Trybunału, chociaż on oczywiście wiele osób przekonał do tego, że warto walczyć o swoje prawo i warto iść do sądu, bo na dzień dzisiejszy wygrana z bankiem wcale nie jest aż taka trudna, przynajmniej w porównaniu do tego, co było wcześniej. Trzeba wziąć też pod uwagę, że w 2016 roku zmieniły się przepisy dotyczące opłat sądowych i dzisiaj jak Frankowicz idzie do sądu, on musi uiścić opłatę sądową od pozwu nie większą niż 1000 zł. To jest bardzo duże ułatwienie. Natomiast jeżeli chodzi o same sprawy, proszę pamiętać, że kredytów frankowych udzielono blisko 900 tysięcy. Spraw, które się rzeczywiście nadają do prowadzenia, które dotyczą typowo konsumentów, które dotyczą kredytów, gdzie roszczenia nie są przedawnione, jest może około 700-800 tysięcy. Jeżeli założymy, że dzisiaj w sądach jest może 40, może 50 tysięcy spraw, to mamy ledwo 4, 5, może 6% całego wolumenu udzielonych kredytów i całego wolumenu spraw, które mogą się w sądach toczyć. Więc ta ilość spraw, która jest, które i tak się dość wolno toczą na dzień dzisiejszy, które wymagają sporego czasu okresu do ich zamknięcia, może być jeszcze większa, co za tym idzie, te sprawy będą trwały w sądach jeszcze dłużej.
Nim powrócimy do prezesa Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, jeszcze jedno pytanie do radcy prawnego Sylwestra Kasprzewskiego. Panie Sylwestrze, wspomniany przeze mnie Manaj.pl zauważa, że oczywiście te przyrosty pozwów są lawinowe, na szybkie rozwiązanie nie ma szans. Gazeta wskazuje, że wszyscy bowiem czekają albo na orzeczenie Sądu Najwyższego, który pomoże w interpretacji przepisów, albo na ustawodawcę. Czy to oznacza, że ten wyrok TSUE nie jest decydujący?
Jak dla mnie wyrok TSUE otworzył umysły czy też oczy wielu osób na to, że te sprawy kredytowe można rozstrzygać trochę inaczej. Otworzyła się oczywiście szeroko droga do tego, żeby przede wszystkim unieważniać te umowy. I nawet jak spojrzymy na statystyki spraw, to na obecną chwilę mniej więcej 2/3 wyroków kończą się stwierdzeniem, że umowa kredytowa jest nieważna od samego początku. Natomiast wyrok Trybunału Unijnego to jest pewnego rodzaju wskazówka. To, co Trybunał Unijny powiedział w nam wyroku, jest wskazówką interpretacyjną dla każdego kolejnego sądu, który będzie rozstrzygał taką sprawę frankową w Polsce. Więc polski sędzia w polskiej sprawie tu na miejscu nie może wydać wyroku, który jest niezgodny z orzeczeniem Trybunału Unijnego. Problem, który się pojawia, dotyczy kilku kwestii. Sprawy frankowe, one obejmują zarówno przepisy o randze unijnej, tak samo jak przepisy polskie. Sięgamy do regulacji prawa bankowego, z kodeksu cywilnego, nie tylko odnośnie umów kredytowych, ale ogólnych takich przepisów dotyczących tego, jak umowy między różnymi stronami powinny być wykonywane. I teraz większym problemem jest nie ustalenie, czy na przykład daną umowę można unieważnić, czy na przykład powinna być odfrankowiona, co bardziej, co się dzieje potem, jakie roszczenia są między stronami, jak liczyć terminy przedawnienia roszczeń. A do tego to się wszystko sprowadza. I im głębiej wchodzimy w te sprawy, tym okazuje się, że są jakieś tam kolejne rzeczy, które nie zostały jednoznacznie rozstrzygnięte przez wyrok Trybunału, bo Trybunał się zajmował czym innym w tej konkretnej sprawie. I być może jest rzeczywiście ważna, czy przydałaby się uchwała Sądu Najwyższego, które te dodatkowe, poboczne kwestie, ale istotne, żeby Sąd Najwyższy te kwestie rozstrzygnął, wydał uchwałę, która będzie wiążąca potem dla sądów rozstrzygających tę sprawę. To na pewno ułatwiłoby prowadzenie sprawy sędziom, dawałoby dokładną informację kredytobiorcom, jak ta cała procedura powinna wyglądać i nam też prawnikom, którzy reprezentujemy kredytobiorców, powiedziałoby wprost, w tej sprawie robimy tak, w innej sprawie w inny sposób. To byłby idealny świat.
Wielu naszych słuchaczy z niepokojem sprawdza kursy walut. Przypomnę, że kilkaset tysięcy kredytobiorców skorzystało z wakacji kredytowych i jak twierdzą analitycy, dla wielu kredytobiorców to listopadowa rata, właśnie listopadowa, może być najwyższą w historii. Już się pojawiły wyliczenia choćby Expandera. W przypadku kredytu na 300 tysięcy złotych na 30 lat udzielonego w styczniu 2008 roku najbliższa rata wyniesie około 1925 złotych. Wracamy do Arkadiusza Szcześniaka, prezesa Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Zanim porozmawiamy, co mogą zrobić ci, którzy uwikłali się w kredyt frankowy, zapytam, czy Pan dostrzega, panie prezesie, jakąś reakcję ze strony banków? Jednocześnie też mały przypis do naszej rozmowy. Próbowaliśmy oczywiście drugą stronę tej dyskusji, do tej dyskusji zaprosić. Jak państwo widzą, słyszą, niestety przedstawicieli banków w naszej dyskusji nie ma i nie jest to odosobniony przypadek. Czy banki wyciągają jakieś wnioski, panie prezesie, choćby z tych prawomocnych wyroków?
Niestety mam wrażenie, że te wnioski są dosyć słabe, bo one polegają tylko na jednym. Banki próbują te sprawy, które są w sądach, przedłużać, a jeżeli już są w podbramkowej sytuacji, to znaczy wiedzą, że dany klient już jest świadomy, ma pełnomocnika, no to wtedy ewentualnie myślą o jakiejś ugodzie, no, która na takim etapie sądowym, kiedy klient już na przykład wygra w pierwszej instancji, dla klienta może być niekorzystna bądź odbierać mu duży procent tego, co mógł wygrać przy wyroku prawomocnym. Więc mam wrażenie, że banki się nie nauczyły rozmawiać z klientami, bo nauczyły się oczywiście sprawy przeciągać bardzo dobrze. No ale na szczęście, tak jak mówiliśmy wcześniej, ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej tutaj mocno zmienił nastawienie sędziów i te sprawy się toczą coraz szybciej. I w mojej ocenie to nie jest tak, że ten wymiar sprawiedliwości został zarzucony, bo ostatnio rzecznik finansowy podawał taką informację, że rocznie do polskich sądów trafia 100 tysięcy spraw z tytułu odszkodowań od wypadków i ubezpieczeń komunikacyjnych. I te sprawy są rozstrzygane, tylko wymiar sprawiedliwości wypracował sobie już system rozstrzygania tych spraw w miarę szybko. I tutaj jest potrzebne właśnie takie same działanie, czyli może właśnie kolejna uchwała Sądu Najwyższego. W Trybunale są, w Sprawiedliwości Unii Europejskiej są kolejne pytania. No w naszej ocenie one już podnoszą kwestie mniej istotne, ale jeżeli i tam się Trybunał wypowie zgodnie ze swoją linią orzeczniczą, która do tej pory, to również to powinno przyspieszyć te sprawy, które są prowadzone w Polsce i wtedy nie będzie można powiedzieć, że ten wymiar sprawiedliwości został zarzucony tymi sprawami. Tym bardziej, że właśnie od około 2 lat można te sprawy składać na przykład właśnie w Szczecinie, gdzie jest dużo mniej spraw.
Panie prezesie, czy to oznacza, że w dalszym ciągu nie możemy mówić o tym, że są szanse, mówiąc kolokwialnie, załatwienia tych kwestii kompleksowo? To znaczy mamy wyrok TSUE, mamy orzeczenie TSUE, dochodzi do tego orzeczenie Sądu Najwyższego, który pomaga w interpretacji przepisów. I czy to nie powinno zamykać sprawy? To znaczy wszystkie kredyty frankowe, które budzą podejrzenia, które mają różnego rodzaju klauzule abuzywne, zostają anulowane i banki nie mają innego wyjścia, jak bezpośrednio dogadać się z kredytobiorcami. To marzenie ściętej głowy?
Niestety tak, bo tak naprawdę my już wiemy, że blisko 100% tych umów ma klauzule niedozwolone i to w zakresie tym najbardziej istotnym, czyli kwoty przeliczenia, kwoty zadłużenia na walutę obcą. I tutaj my wychodziliśmy jako strona społeczna z takim rozwiązaniem kompromisowym, czyli zrównanie tych kredytów drogą ustawową z kredytami od początku złotowymi, czyli analogiczny kredyt z tego samego miesiąca byłby porównany z tym kredytem, saldo byłoby dopasowane, ale jeżeli ktoś na przykład miał mniejszą sumę zapłaconych rat do tej pory, no to musiałby to wyrównać. I skoro takie rozwiązanie nie znalazło uznania po drugiej stronie, no to mamy wrażenie, że dopiero teraz ta skala tych spraw, które zostały złożone do sądu, zaczynają część banków mobilizować do trochę aktywniejszego działania. Mamy informację, że jeden z banków do części klientów wysłał jakieś propozycje, no ale to są propozycje oczywiście próbujące zamknąć drogę do dochodzenia swoich dalszych roszczeń, a sama tak jakby wartość tej propozycji, no to jest może 20% tego, co można wygrać w sądzie.
Ale jednocześnie, panie prezesie, przede wszystkim to są propozycje związane z przewalutowaniem kredytu i na tym zwykle kończy się inicjatywa banku, a bezradny kredytobiorca czy klient banku nieobeznany w prawie bankowym nie ma pewności w ogóle, czy choćby przewalutowanie na polskiego złotego mu się opłaci, czy też znów nie będą jakieś wpisane kruczki do umowy i okaże się, że po tym przewalutowaniu będzie miał jeszcze więcej niż miał do spłaty.
Zazwyczaj ta oferta się wiąże z tym, że mamy prawie tyle samo albo ciut mniej do spłaty niż na samym początku, jak mieliśmy ten kredyt, więc to nie jest dobre rozwiązanie. Ono ma tylko znieść jedno z dwóch ryzyk, które mamy w przypadku tych umów, czyli ryzyko zmiany kursu walut, ale dalej pozostajemy z ryzykiem stopy procentowej, które, jak widzimy w obecnej sytuacji, te stopy są niskie, ale nie wiemy, co będzie za 3 miesiące, a to co dopiero za rok. I sytuacja na rynkach ekonomicznych może być bardzo zmienna i to też może istotnie wpływać na ratę kredytu.
Niemniej ci, którzy mają ratę kredytu w polskim złotym w tym roku, powinni być w miarę zadowoleni. Expander przygotował też takie zestawienie, począwszy od raty w styczniu 2020 do szacowanego poziomu raty w listopadzie. Różnica to jest w tym najwyższym pułapie prawie 900 zł na niekorzyść raty kredytu we franku szwajcarskim. Wracamy do Sylwestra Kasprzewskiego, radcy prawnego Gry w prawni. Powinniśmy jednocząc się w jakiejś mierze z tymi, którzy kredyty frankowe mają i starają się dowieść, że ten kredyt zawiera niedozwolone klauzule. Czy takie osoby powinny działać w pojedynkę, czy jednak te masowe, wspólne wystąpienia przeciwko bankowi to jest póki co najbardziej realna droga? Innymi słowy, lepiej procesować się osobno, czy wspólnie?
Z uwagi na czas trwania postępowania, z uwagi na koszty postępowań i także na samą procedurę, jak jest prowadzona, ja osobiście odradzam każdej osobie pchanie się w pozew zbiorowy. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że po pierwsze całe postępowanie sądowe, które jest prowadzone w pozwie zbiorowym, jest strasznie długotrwałe. Dam prosty przykład. Są pozwy zbiorowe przeciwko bankowi PKO BP, Millennium, jest pozew przeciwko banku GE Money, chyba jeszcze mBank ma. W sprawie mBanku pozew zbiorowy, pierwszy, który został złożony, całe postępowanie toczyło się 10 lat. A w przypadku powództwa indywidualnego klient ma 2-3 lata i przynajmniej tutaj na miejscu w Szczecinie taką sprawę powinien mieć bez problemu zakończoną. Wbrew pozorom koszty przy prowadzeniu tych postępowań indywidualnych na dzień dzisiejszy już nie są aż tak wysokie i nie robią aż tak dużej różnicy jak przy tych pozwach.
No właśnie, panie Sylwestrze, przypomnijmy, jakie to są koszty. Za każdym razem, gdy poruszamy temat tak zwanych kredytów frankowych, ta kwestia bardzo interesuje naszych słuchaczy. Jeśli ktoś chce się procesować, z jakimi kosztami musi się liczyć, panowie? I Sylwester Kasprzewski, Arkadiusz Szcześniak, także w kontekście tego, że jednak te zbiorowe wystąpienia przeciwko bankowi procesy okazują się być zdecydowanie długotrwałe. Sylwester Kasprzewski najpierw. Jakie to są koszty i później pan prezes Szcześniak.
Żeby przygotować się do sporu sądowego, trzeba od banku wyciągnąć historię spłaty kredytu. W zasadzie poza bankiem Millennium, który by przez aplikację internetową
można sobie wydrukować.
Online. Mhm. Tak. W większości pozostałych banków musimy zrobić to poprzez złożenie wniosku do banku. Koszt takiego wniosku to jest od 100 do 200, czasem 300 zł. I to są pieniądze, które się płaci bankowi. Natomiast jeżeli chodzi o samą sprawę sądową, trzeba założyć 1000 zł opłaty sądowej za prowadzenie sprawy, 17 zł od pełnomocnictwa od każdego kredytobiorcy, który pozywa bank, a w toku postępowania sądowego będzie też z dużą pewnością opinia biegłego. W Szczecinie sąd okręgowy taką zaliczkę na poczet opinii biegłego prosi z reguły w kwocie 2000 zł. I to są koszty, które kredytobiorca wykłada z góry za prowadzenie sprawy. One są na pewno niemałe, ale znowu nie są nie wiadomo jak duże. Oczywiście do tego dochodzą koszty wynagrodzenia pełnomocnika, który prowadzi tą sprawę, ale tutaj to już jest indywidualne uzgodnienie z taką osobą.
3217 zł plus koszty pełnomocnika, tak? Dobrze policzyłem, panie Sylwestrze?
Tak.
Czyli tak. Co, w okolicach 5000 zł strzelam?
No, czasem więcej, czasem mniej. To wszystko jest jak to się dogada.
Ale to zależy od wysokości kredytu? Od czego zależy koszt? Czy od kancelarii?
Zależy od wysokości kancelarii, od wysokości kredytu, od tego, jak skomplikowana jest umowa kredytowa, bo są takie banki, gdzie te umowy są prostsze, są takie, gdzie są trudniejsze. I to ja nawet mówię po własnym doświadczeniu. Są takie sprawy, gdzie mamy pracę o wiele, wiele więcej. Nie można do nich tak standardowo podchodzić.
Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Panie prezesie, to co, proces zbiorowy, czy jednak występowanie indywidualnie?
Procesy zbiorowe w tych sprawach jeszcze się nie zakończyły, jeżeli chodzi o samą istotę tych umów. Mhm. Zakończył się jeden pozew właśnie po 10 latach, ale on dotyczył trochę innego aspektu, więc tak naprawdę trudno jest wydać pozytywną ocenę w tym zakresie.
Ale kwestia czasu jest tutaj bezdyskusyjna, prawda? 2 lata plus ewentualnie w kontrze kilka kolejnych lat, nie wiadomo jak to się zakończy.
Nawet 10 i musimy pamiętać, że po tym pozwie jeszcze musimy złożyć pozew indywidualny o wypłatę konkretnej kwoty jeszcze, tak? Więc czeka nas i tak drugie postępowanie, to prawda dużo prostsze, ale też dodatkowy czas musimy zająć. A jeżeli chodzi o pozwy indywidualne, to tutaj doradzał konsumentom przede wszystkim ostrożność, niepodpisywanie umowy na podstawie jednej reklamy z internetu czy profilu, który nie podaje nazwy swojej kancelarii. Tu warto, żeby każdy miał świadomość, że wszystkie kancelarie, które działają w sposób zgodny z prawem, to mają ograniczone formy reklamy i nie mogą się reklamować, nie podając swojej nazwy. Mają swoje strony internetowe. A niestety my musieliśmy zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta część różnego rodzaju reklam, profili, które zbierały dane klientów, a na końcu się okazywało, że te dane posiadał zupełnie ktoś inny. No i te oferty są badane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. My je analizowaliśmy pod kątem kosztów. No i te koszty były tak wyliczone, żeby tak naprawdę pokryć koszt, odzyskać od banku koszt, który ma klient. I to miało iść do kancelarii, więc tutaj musimy być ostrożni i korzystać. Tu doradzam właśnie radców prawnych, prawników, którzy mają również ubezpieczenie OC, czyli w ramach jakiejś swojej działalności, gdy popełnili błąd, no to również mamy jeszcze tą drugą możliwość odzyskania kwoty, czego w przypadku spółek, które wynajmują same prawników, no my już takiej możliwości nie mamy i tutaj doradzamy wszystkim klientom porozmawiać z kilkoma kancelariami, na spokojnie przeczytać umowę, tak, żeby ten koszt był w pełni zrozumiany przed jej podpisaniem.
Czy jednocześnie można liczyć na pomoc stowarzyszenia? Wiem, że państwo w pewnym momencie dość mocno angażowaliście się i w procesy zbiorowe i też można było zasięgnąć opinii u was, poradzić się, tak, poszukać dokładnie eksperta. W dalszym ciągu taka pomoc jest oferowana?
Jak najbardziej. Na naszej stronie są daty w tej chwili bezpłatnych webinarów. Tak? My już nie możemy organizować spotkań w chwili obecnej, więc są bezpłatne webinary, na których też można porozmawiać właśnie z między innymi właśnie też z panem Sylwestrem. Mieliśmy kilka razy przyjemność gościć, ale jest wiele kancelarii, które raz na jakiś czas pro bono przedstawia konkretne umowy, konkretne sytuacje i tam można już zasiągnąć taką podstawową wiedzę, która nam pozwoli zdecydować, czy kancelaria, do której pójdziemy, po pierwsze zna się na danych sprawach, tutaj warto prosić o sygnatury, a po drugie też właśnie szczegółowo dowiedzieć się na temat kosztów, tak żebyśmy nie byli znowu zaskoczeni.
Wydaje się, panie Sylwestrze, że chyba najlepiej wybierać tych, którzy już takie sprawy mają za sobą, najlepiej z prawomocnym wyrokiem, prawda?
No, z punktu widzenia kredytobiorcy jest to jakieś potwierdzenie, że dana osoba, do której idzie, zajmuje się tymi sprawami, zna się na nich, ma sukcesy, więc tak, jak najbardziej. Ale to jest w każdych tak naprawdę usługach. My zawsze szukamy kogoś, kto zrobi dla nas to, czego potrzebujemy jak najlepiej.
A w Szczecinie jak wielu jest takich radców prawnych albo kancelarii, które są skoncentrowane tylko i wyłącznie na kredytach frankowych? Czy raczej trudno mówić o tym, by to był cel numer jeden danej kancelarii?
Ja mogę tak powiedzieć o naszej kancelarii. My rzeczywiście tych spraw prowadzimy. Założę się, że najwięcej, jeżeli chodzi o północno-zachodnią Polskę. Aha. Jest kilka kancelarii w Szczecinie, które ma tę sprawę. Myślę, że mogą państwo szukać w internecie informacji. Są czasem też informacje o wygranych przez te kancelarie, więc jest to w miarę istotne i pewne źródło informacji. Myślę też, że do stowarzyszenia stobankowemu bezprawiu, tutaj pan prezes Szcześniak jest, do niego, do tego stowarzyszenia można się zgłosić też, również zapytać o takie rzeczy. Stowarzyszenie zgromadzi te informacje, zbiera je na bieżąco, aktualizuje.
Panie prezesie, bardzo krótko, przewalutowywać czy nie przewalutowywać? Oto jest pytanie.
Drogą sądową tak, a na wszelkie propozycje banku bardzo podchodzić do tego ostrożnie i konsultować to z prawnikiem.
Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Gorąco dziękuję, panie prezesie. Dużo zdrowia.
Dziękuję bardzo. Wzajemnie.
Życzymy. Był z nami także pan Sylwester Kasprzewski, radca prawny, Gryf Radcy Prawni. Również gorąco dziękuję. Pozdrawiamy ciepło. Drodzy Państwo, jednocześnie przypominam, że frankowicze po raz kolejny wygrywali z bankiem batalię sądową. To jeden z pierwszych procesów w Szczecinie, wygrany prawomocnym wyrokiem po wydaniu wyroku przez TSUE. Bank musiał zapłacić 75 tysięcy złotych. Tymczasem przypominam tym wszystkim, którzy mają do spłacenia ratę we franku szwajcarskim i jednocześnie wzięli sobie wakacje kredytowe, że w tym miesiącu to różowo nie będzie. Drodzy Państwo, 21:59 na naszym radiowym zegarze. Najwyższa pora powiedzieć dobrej nocy, tak Oszczynie. Do usłyszenia.